zapraszam teraz do przedostatniego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, by zobaczyć, jakie są skutki śmierci krzyżowej Chrystusa, co się wydarzyło w niedzielny poranek. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekło: zabrano Pana mojego z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, zwiniętą w oddzielnym miejscu, nie razem, lecz osobno. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Do tej pory nie rozumieli jeszcze pisma, co znaczy powstać z martwych. Maria Magdalena natomiast stała nad grobem, płacząc. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mojego z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł do niej Jezus: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Kochani, nie ulega wątpliwości, że święty Jan, który rozpoczyna swoją Ewangelię słowami: na początku było Słowo, bardzo wyraźnie sugeruje, żeby czytać to jego dzieło z pierwszą księgą Biblii, księgą Rodzaju, która rozpoczyna się słowami: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Już te dwa pierwsze słowa to taka wskazówka. Gdy czytasz moją Ewangelię, chciałby powiedzieć Jan, to w drugiej ręce miej otwartą księgę Rodzaju. Chcemy popatrzeć na ten przeczytany przed chwilą fragment przez pryzmat tego, co dokonało się w ogrodzie Eden. Otóż święty Jan zupełnie świadomie, opisując to wydarzenie przy pustym grobie, kiedy najpierw Piotr i Jan tam się znajdują, później Maria Magdalena, która spotyka Jezusa, zupełnie świadomie nawiązuje do opowiadania o upadku pierwszych rodziców, a wcześniej także do opowiadania o stworzeniu świata. Jest kilka, właściwie nawet kilkanaście, my się zatrzymamy na kilku tylko wątkach czy motywach, które łączą obydwa opowiadania, żeby wydobyć całą głębię tego, co chce nam przekazać Jan. Otóż pierwszy wspólny motyw to motyw ogrodu. Tylko Jan Ewangelista zauważa: w miejscu, gdzie go pochowano, był ogród. Mamy tu wyraźne nawiązanie do ogrodu Eden. Bóg, zasadzając ogród w Eden, powierzył go człowiekowi i powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Otóż, kochani, ogród ma bardzo piękną symbolikę w starożytnych tekstach pochodzących z Bliskiego Wschodu. I ta symbolika dostaje się także do Biblii. Otóż wiemy, że Izraelici byli w niewoli w Egipcie. Trzeba nam pamiętać o tym, że zanim jeszcze powstały piramidy, to królowie egipscy, faraonowie, byli chowani po swojej śmierci w ogrodach. Z bardzo prostego powodu, w takim pustynnym klimacie ogród jest symbolem życia. A Egipcjanie, grzebiąc swoich zmarłych, zwłaszcza królów w ogrodach, chcieli w ten sposób wyrazić wiarę w to, że kontynuują swoje życie. Ogród jest więc dla Egipcjan miejscem nieśmiertelności. W British Museum w Londynie możemy oglądać taki nagrobny relief, który został przywieziony właśnie z Egiptu. Kiedy widać na płaskorzeźbie, na tej płycie nagrobnej, zmarłego, który przechadza się w raju i widać tam aż tak zidentyfikowano 13 różnego rodzaju drzew w tym ogrodzie. Tak więc dla Egipcjan ogród jest miejscem nieśmiertelności. Wyraża wiarę w to, że człowiek kontynuuje swoje życie po śmierci. Kilkaset lat później Izraelici dostali się do niewoli w Babilonie. Gdybyśmy dzisiaj poszli na rynek tutaj do Krakowa i jakieś biuro podróży znaleźli i poprosili o wyprawę do Iranu bądź Iraku, to główną atrakcją będą wiszące ogrody Babilonu. Bo Babilończycy bardzo pielęgnowali ogrody z tego powodu, że tam stawiali świątynie dla swoich bóstw. Świątynie, na przykład bogini Asztarte, najbardziej czczonej na wschodzie, zawsze są w ogrodach. Ogród jest mieszkaniem Boga. I teraz, kochani, Księga Rodzaju powstaje właśnie w niewoli babilońskiej. Popatrzmy, co czyni autor. Po pierwsze mówi, że Pan Bóg zasadził ogród w Eden i umieścił tam człowieka, którego obdarzył nieśmiertelnością. Sam Bóg przechadza się pomiędzy drzewami tego ogrodu. W porze, kiedy był powiew wiatru, czytamy. Tak więc autor Księgi Rodzaju zapożyczył te dwa motywy z Egiptu i z Babilonii. Ogród jest miejscem nieśmiertelności i ogród jest mieszkaniem Boga. I właśnie dlatego Jan bardzo wyraźnie podkreśla, że grób Jezusa znajdował się w ogrodzie, bo ogród jest miejscem nieśmiertelności, to tam Jezus pokonał śmierć, uzyskał nieśmiertelność i ogród jest także mieszkaniem Boga, bo mamy tu przebłysk informacji o bóstwie Chrystusa. To nie przypadek, kochani, że święty Jan mówi tak: Maria Magdalena obejrzała się, zobaczyła Jezusa, nie wiedziała, że to Jezus i pomyślała: ogrodnik. Dlaczego? Bo w Księdze Rodzaju to Bóg jest ogrodnikiem. Bóg zasadził ogród w Eden. To Bóg jest ogrodnikiem, a teraz Jan pokazuje, to Jezus jest ogrodnikiem, czyli Jezus jest Bogiem. Kolejny ważny motyw, który łączy te dwa opowiadania, to motyw szukania i poznania. Jest to tak zwany motyw odwrócony. Na czym on polega? Otóż, kochani, po grzechu pierwszych rodziców ukryli się oni przed Bogiem. I Pan Bóg wyrusza na poszukiwanie człowieka. Czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg chodzi po ogrodzie Eden w porze, kiedy był powiew wiatru, nie widzi człowieka, szuka go i woła: Adamie, gdzie jesteś? A kiedy ostatecznie Pan Bóg odnajduje pierwszych ludzi, okazuje się, że są nadzy i że nieśmiertelność została utracona. Popełnili grzech, a więc stracili nieśmiertelność. Czyli to szukanie, Bóg szuka człowieka i gdy go znajduje, okazuje się, że nieśmiertelność została utracona. Odwrotny motyw mamy w naszym opowiadaniu. To nie Bóg szuka człowieka, ale człowiek szuka Boga. Maria Magdalena szuka Jezusa, pyta, co się z nim stało, ale gdy go w końcu poznaje, zwróćmy uwagę znowu na motyw imienia. W Księdze Rodzaju mamy Adamie, a tutaj Jezus mówi Mario, żeby ta paralela była dokładniejsza. Mario. I Maria Magdalena rozpoznaje Jezusa i co rozpoznaje? Że nieśmiertelność jest odzyskana, bo Jezus żyje. Był martwy, a żyje. Czyli mamy do czynienia z tak zwanym motywem odwróconym szukania i poznania. Bardzo ciekawy jest także motyw aniołów. Kiedy Pan Bóg wypędza człowieka z raju, czytamy w Księdze Rodzaju, to postawił przy bramach raju dwóch aniołów, aby strzegli drogi do drzewa życia. I aniołowie mieli w ręce miecz, bo miecz jest symbolem Bożej kary. W Starym Testamencie bardzo często czytamy takie groźby, które prorocy wypowiadają nad Izraelem, że jeśli nie będzie wierny przymierzu, to miecz Babilonu zawiśnie nad nimi. Miecz jako symbol Bożej kary. I znowu mamy do czynienia z tak zwanym motywem odwróconym. To znaczy, w Księdze Rodzaju Bóg zamyka bramy raju, stawia dwóch cherubów, którzy bronią dostępu do drzewa życia. I trzymają miecz, bo człowiek musi ponieść karę z powodu tego, co dokonał, z powodu grzechu pierwszych rodziców. Jan pokazuje, teraz mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Przy grobie Jezusa stoi dwóch aniołów, ale grób jest otwarty, nie jak bramy raju zamknięte, bo droga do raju, droga do nieśmiertelności jest znów otwarta dzięki temu, co dokonał Jezus na krzyżu. I co bardzo ważne, tylko u Jana mamy ten motyw, że tuż przed męką Jezusa, gdy Jezus był aresztowany, Piotr odciął ucho słudze arcykapłana, Jezus natychmiast jej uzdrowił i co powiedział? Piotrze, schowaj swój miecz. Miecz jest symbolem, bo Ewangelia Jana jest pełna symboliki, jest symbolem Bożej kary, więc motyw miecza ginie wtedy z Ewangelii Jana i dlatego przy grobie Jezusa aniołowie nie mają miecza, bo kara została odpokutowana. To Jezus poniósł karę zamiast każdego z nas. Mamy więc znowu taki motyw odwrócony. Wreszcie, kochani, następny jest bardzo ciekawy, mianowicie motyw szat. Kiedy Pan Bóg wypędza człowieka z raju, to człowiek ma świadomość, że jest nagi. Człowiek chciał poznać dobro i zło, a w konsekwencji grzechu poznali, że są nadzy. Otóż nagość nie ma tutaj nic wspólnego z płciowością. Nagość oznacza bezbronność. Człowiek, który jest nagi, jest człowiekiem bezbronnym, nie ma żadnej ochrony. I dlatego Pan Bóg, choć wypędza człowieka z raju, to czytamy, uczynił człowiekowi odzienie ze skór, aby chociaż trochę chronić jego ciało. Pan Bóg daje mu ochronę, człowiekowi wypędzonemu z raju. Motyw szat pojawia się także w przypadku Ewangelii o Marii Magdalenie, Piotrze i Janie. Otóż Jezus jest obleczony w całun, w szaty grobowe. Może warto przybliżyć sobie, kochani, takie zwyczaje pogrzebowe czasów Jezusa, żebyśmy głębiej zrozumieli ten fragment. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że w Palestynie, czasach Jezusa, i tak jest często do dzisiaj w Izraelu, w Palestynie, chowano zmarłych w dniu, w którym umarli. Nie było czasu oczekiwania, dlatego że klimat jest tam bardzo gorący i ciało bardzo szybko się rozkłada. Ja może sam wspomnę takie wydarzenie. Kiedyś Caritas Archidiecezji Wrocławskiej budowała szkołę w Brazylii, w takiej faweli. Tak naprawdę nie chodziło o szkołę, tylko chodziło o to, żeby w ogóle doprowadzić tam wodę i prąd przynajmniej do jednego budynku, bo tysiące ludzi mieszkali w takich, powiedzmy, kartonowych domach albo z jakichś płyt zrobionych i nie było tam żadnych mediów. Więc władze Brazylii nie chciały się zgodzić na nic innego, tylko na szkołę. Więc wybudowaliśmy tam szkołę. No i chcę powiedzieć o tym, że właśnie kiedy tam byliśmy, to pewna kobieta z tej faweli, bardzo tych najuboższych dzielnic, znalazła pracę. Tam większość ludzi jest bezdomnych. Kiedy poszła do pracy, została nauczycielką gdzieś poza tymi fawelami w jakiejś szkole. Poszła rano do pracy. Godzinę później zmarł jej mąż na zawał. Tam nie ma telefonów i nie było możliwości jakoś powiadomienia, więc kiedy o godzinie 15 wróciła do domu, to wyobraźmy sobie, że było już po pogrzebie. Nie czekano nawet na jej powrót, bo temperatura była 46 stopni. I w Palestynie nie jest może aż tak gorąco, ale z tego właśnie powodu chowano ciała najczęściej w dniu śmierci. I żeby troszkę opóźnić ten proces rozkładu, to wyobraźmy sobie, że kładziono całun około 5 metrów długości, około 1,5 metra szerokości i na jednym końcu całunu kładziono ciało zmarłego. Najpierw namaszczano ciało zmarłego jedną warstwą olei. Później przykrywano je drugą częścią całunu i na całun nakładziono drugą warstwę gęstych olei. Później brano coś, co tutaj święty Jan nazywa przepaskami czy chustami. Mianowicie chodzi o takie wstęgi około 20 cm szerokości, ale długie są na kilka metrów i wtedy w poprzek tak się całe ciało obleka takimi wstęgami dużymi. Na to kładzie się trzecią warstwę olei i wreszcie na głowę zmarłego nakłada się chustę. Na głowę zmarłego nakłada się chustę po to, aby pokazać, że ta osoba nie należy już do świata żywych. Dlatego, że twarz dla starożytnych oznaczała całego człowieka. Jeżeli widzimy jego twarz, to znaczy, że jest to osoba żywa, przedstawia właśnie całego człowieka. Przypomnijmy sobie, że w teatrach greckich aktorzy się nie przebierali za postacie, które grali, tylko trzymali tutaj maskę. Wystarczyło, że twarz będzie oznaczać kogoś innego. W związku z tym to położenie chusty na głowę, na twarz miało znaczenie symboliczne. Oznacza, ta osoba nie należy już do tego świata. I dlatego święty Jan podkreśla, że chusta, która była na jego głowie, została zwinięta osobno, bo ten symbol nie działa, bo to znaczy, że Jezus jednak żyje, skoro chusta nie leży na jego głowie. No i kochani, taki ważny motyw, hipoteza, która ma coraz silniejsze podstawy, bo potwierdza ją także badanie całunu turyńskiego, mówi nam tyle, że no właśnie, może postawmy sobie pytanie, jak racjonalny człowiek wchodzi do grobu albo widzi grób, możemy sobie, przepraszam, może za trywialne porównanie wyobrazić, że gdzieś w Krakowie widzimy wykopany grób. Gdybyśmy zobaczyli tam jakąś, nie wiem, marynarkę, to nikt z nas by nie pomyślał, że ten człowiek zmartwychwstał i zostawił tutaj swoją szatę. Natomiast Jan zobaczył leżące płótna, ujrzał i uwierzył. Rodzi się pytanie, co takiego mógł zobaczyć Jan, skoro to skłoniło go do wiary. Bo jeżeli byłby to gdzieś ten całun zwinięty obok, to wcale nie musi być przekonującym argumentem za zmartwychwstanie. Dzisiaj coraz więcej biblistów twierdzi, że Jan i Piotr zobaczyli w grobie nienaruszoną strukturę tego całunu. To znaczy zobaczyli taki jakby kokon, coś w kształcie mumii egipskiej, ale gdy podeszli bliżej i dotknęli, to okazało się, że jest pusty w środku. Tak jakby ciało Jezusa wyemitowało stamtąd. Stąd te znaki na całunie turyńskim. I wiemy, że Jezus później przyszedł do apostołów pomimo drzwi zamkniętych, czyli to jego chwalebne ciało miało właśnie takie wątpliwości, takie możliwości. Popatrzmy czasem, tak zwana bielizna kielichowa. Czasem jak siostry zakonne tak pięknie wypiorą te wszystkie potrzebne do sprawowania Eucharystii serwety, to je nakrochmalą, to one są czasem tak sztywne, że można sobie palca przeciąć. Więc te płótna całunu, które były pokryte grubymi olejami i słońce na to działało, sprawiały, że bardzo szybko takie płótno zaskorupiało. Można więc sobie wyobrazić, że rzeczywiście apostołowie zobaczyli nienaruszoną strukturę, ale jednak ciała Jezusa nie było wewnątrz i to było wystarczającym argumentem za zmartwychwstaniem. Więc kochani, popatrzmy właśnie na ten motyw. Pan Bóg wypędza człowieka z raju i okrywa go szatą, a tu mamy motyw odwrócony. Szata, która miała chronić martwe ciało Jezusa, leży porzucona w grobie, bo nie jest już potrzebna, bo Jezus żyje. I wreszcie zmierzamy ku końcowi, ku bardzo istotnej, myślę, konkluzji. Mianowicie, chodzi o nakaz dany przez Pana Boga pierwszym rodzicom, któremu nie byli posłuszni. Pan Bóg mówi, że Nie wolno ci jeść z owocu tego drzewa, bo jeżeli z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Człowiek nie jest posłuszny, zjada owoc tego drzewa i traci nieśmiertelność, ale popatrzmy, jak bardzo ciekawie do tego dochodzi. Pierwsza kobieta zaczyna rozmawiać z wężem, który jest personifikacją szatana, złego ducha, i gdy wchodzi w ten dialog, to wąż tak podstępnie pyta: czy to prawda, że Pan Bóg wam zakazał jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu? Ona mówi: nie, to nieprawda. Zakazał nam jeść tylko owocu z tego drzewa i teraz uwaga, a nawet go dotykać. Pan Bóg nic nie mówił o dotykaniu. Mówił tylko: nie wolno wam z niego zjeść. Ale już w tym dialogu widać, że dochodzi do pewnego takiego zakłócenia i pierwsza niewiasta mówi: Pan Bóg zabronił nam go dotykać. Kochani, pierwsi rodzice nie byli posłuszni nakazowi Bożemu, stracili nieśmiertelność. A teraz uwaga, Pan Jezus daje też nakaz Marii Magdalenie. Idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego. I Maria Magdalena jest posłuszna temu nakazowi, czyli posłuszeństwo nakazowi prowadzi do rozprzestrzenienia się wieści o tym, że Jezus żyje. Ale popatrzmy właśnie na ten ciekawy motyw. Maria Magdalena upadła mu do nóg, a Jezus zawołał: nie zatrzymuj mnie. To jest błędne tłumaczenie. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu greckiego, mamy tam termin hapto, który oznacza dotykać. Nie dotykaj mnie. Czyli znowu mamy nawiązanie do Księgi Rodzaju i pokazanie. Tam było nieposłuszeństwo, zjedzenie tego owocu i właśnie motyw dotyku, który prowadzi do śmierci, a tutaj Maria Magdalena jest posłuszna Jezusowi, nie dotyka go, ale idzie do apostołów i oznajmia prawdę o zmartwychwstaniu, czyli mamy znowu motyw taki odwrócony. I najciekawsze jest to, kochani, że w tym samym rozdziale, następny fragment, mamy opowieść o tak zwanym niewiernym Tomaszu. Co Pan Jezus mówi do niego? Dotknij mnie, włóż rękę do mojego boku, włóż palec w moje rany. Każe mu się dotknąć, bo Tomasz nie wierzy w zmartwychwstanie, więc chce mu fizycznie pokazać, że żyje. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Marii Magdalenie zakazuje się dotykać? Maria Magdalena wierzy w zmartwychwstanie, widzi przed sobą Jezusa i tutaj, kochani, mamy taką, można powiedzieć, konkluzję nie tylko dzisiejszej nauki, ale i całych rekolekcji. Maria Magdalena szuka zmartwychwstałego Jezusa. Już go spotyka, chce go dotknąć, a on mówi: nie dotykaj mnie, ale idź do moich braci, czyli idź do Kościoła, który właśnie się narodził. Jeżeli chcesz spotkać zmartwychwstałego Chrystusa, to od tego momentu spotkasz go tylko w Kościele. Maria Magdalena chce dotknąć ciała Chrystusa, a Kościół jest ciałem Chrystusa. Tak uczy święty Paweł. I Kościół nie tylko jest ciałem Chrystusa, ale Kościół karmi nas ciałem Chrystusa w Eucharystii. I tu znowu dochodzimy do sakramentu Eucharystii. Dlatego, kochani, niech ten ostatni przykład, tak jak na zakończenie każdej konferencji, dotyczy właśnie tego sakramentu, który najbardziej zbliża nas do Pana Boga tutaj na ziemi. Nie ma innego miejsca na ziemi i nie ma innego sposobu, by być bliżej Boga, jak właśnie dzięki sakramentowi Eucharystii, gdzie wręcz fizycznie łączymy się z Jezusem. Już ponad 400 dni trwa wojna na Ukrainie. I ona przywodzi mi na myśl taką wojnę, która toczyła się długo, bo w latach 1955-75 w Wietnamie. Była to wojna domowa, kiedy komuniści chcieli przejąć władzę, a skoro tak, to wiadomo, że ich ostrze było kierowane głównie przeciwko Kościołowi. I kochani, na przedmieściach Saigonu był, do dzisiaj stoi, klasztor ojców franciszkanów. W tamtym czasie mieszkało tam 14 mnichów. Bojówki komunistyczne wpadły do klasztoru i zabiły 13 zakonników. Ocalał tylko jeden, który poszedł tamtego dnia na targ, aby zakupić żywności dla całej wspólnoty. I kiedy wrócił po kilku godzinach, zobaczył tą całą tragedię, masakrę. Parafianie przygotowywali już w kościele ciała pomordowanych zakonników do pochówku i co ciekawe, kazali mu zdjąć habit. Nie bardzo wiedział dlaczego, ale zdjął habit, aby się nie ujawniał, że jest zakonnikiem. Bo inaczej i on bardzo narażał się na utratę życia. I wyobraźmy sobie, że gdy przychodziła niedziela, to wszyscy tak jak tutaj byli zgromadzeni w ławkach. Pomiędzy nimi stał także ubrany na cywila ów zakonnik. Najpierw osoby świeckie czytały czytania liturgii słowa, a później, gdy przychodziła liturgia eucharystyczna, wszyscy otwierali książeczki i czytali na głos razem cały tekst modlitwy eucharystycznej. Gdy przychodził moment konsekracji, wszyscy wyciągali ręce i wypowiadali: bierzcie i jedzcie, i wśród nich był także prawdziwy kapłan. Także była to ważna msza święta. I później, gdy przychodził moment komunii, to znowu świecki szafarz Eucharystii rozdawał wiernym komunię świętą. Popatrzmy, jak bardzo zależało im na tym, żeby mieć możliwość uczestniczenia w tym sakramencie, do którego doprowadziło nas dzisiejsze rozważanie o pustym grobie, Piotrze, Janie i Magdalenie. Bardzo ciepło, kochani, serdecznie dziękuję wam wszystkim za uwagę, za te 4 dni naszego rekolekcyjnego skupienia. Dziękuję najpierw księdzu profesorowi Tadeuszowi Panusiowi, waszemu proboszczowi, za już powtórne zaproszenie tutaj do kolegiaty. Wam wszystkim za takie ciepłe, życzliwe przyjęcie. Rekolekcje to jest taki czas, kiedy uświadamiamy sobie, co chcielibyśmy w życiu zmienić, ale także uświadamiamy sobie, że są takie rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, ale nie zależą od nas. Czasem nie mamy na nie wpływu. Czasem po prostu jesteśmy w takich sytuacjach, że niewiele możemy zrobić, choć człowiek marzy o zmianie. Możemy je tylko jakoś pogodnie zaakceptować. Dlatego pozwólcie, że na koniec, pewnie już po raz drugi, bo chyba rok temu też tak było, chciałbym wam pozostawić jako życzenia świąteczne taką króciutką modlitwę o pogodę ducha. Mówi ona: Panie, daj mi pogodę ducha, abym przyjął to, czego zmienić nie mogę. Daj mi odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę, i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. Pogody ducha, odwagi i mądrości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czcigodny księże profesorze, czcigodny księże rekolekcjonisto, czas Wielkiego Postu, a zwłaszcza Wielki Tydzień, jest najważniejszym czasem dla każdego chrześcijanina. Przez 4 kolejne dni mogliśmy zapomnieć o pędzie życia, zatrzymując się wieczorami w kolegiacie. Już 2 rok z tobą, księże profesorze, poznajemy portret Chrystusa, namalowany, napisany piórem świętego Jana, najmłodszego ewangelisty. W poniedziałek zaprosiłeś nas, abyśmy się wczuli w Nikodema, faryzeusza pragnącego nocą poznać Jezusa. Z wielką uwagą wsłuchiwaliśmy się w to wszystko, co Pan Bóg chciał powiedzieć twoimi ustami. Przede wszystkim o Jego wielkiej, bezinteresownej do nas miłości. Przypomniałeś nam i rozjaśniłeś naukę o grzechu pierworodnym i o jego skutkach. 2 dnia wczuwaliśmy się w tajemnicę krzyża i cierpienia Chrystusa. Uporządkowane zostały pojęcia niesienia własnego krzyża i podejście do chorób fizycznych i cierpień z nimi związanych. Dzisiaj natomiast zachwyciły nas słowa dotyczące głębi teologicznej ostatniej wieczerzy i słowa przybliżające nam skutki śmierci krzyżowej Pana Jezusa. Poznaliśmy również, w jaki sposób Nowy Testament wypełnia Stary. Wielkie wrażenie zrobiły na nas przytaczane codziennie świadectwa, znaki pokazujące działanie żywego Boga tu i teraz. W imieniu zgromadzonej tu wspólnoty parafialnej zapewniam, że pragniemy zapamiętać słowa usłyszane podczas tych rekolekcji i zachować je w naszych sercach. Chcemy prosić Pana, aby zaowocowały one w nas naszą przemianą. Dziękując za wygłoszone do nas słowo, zawierzamy w modlitwie Twoją kapłańską i profesorską posługę. Życzymy, aby Pan udzielał wszelkich potrzebnych łask, a Matka Boża otaczała opieką. Szczęść Boże.
Czyli mam coś powiedzieć. Może zacznę inaczej. Drogi księże profesorze, bo to brzmi chyba cieplej niż przewielebny księże profesorze. Przychodzi mi na myśl taka refleksja, która łączy się bezpośrednio z latami przeżytymi. Otóż należę do pokolenia, które już jako osoba dorosła przyjmowało zmiany wprowadzone przez Sobór Watykański II. I pamiętam rozmowę z osobą niebyle jaką. Był to jeden z pierwszych profesorów od prawa, specjalistów prawa autorskiego, który na wprowadzenie czytań tym, którzy nie wiedzą, to muszę powiedzieć, że w czasach przedsoborowych w niedzielę czytano Ewangelię, tylko w niedzielę czytano Ewangelię po polsku. Natomiast wszystkie pozostałe czytania były po łacinie. I tutaj tenże profesor dziwił się bardzo właściwie, po co nam słuchać o tym, co tam się w tym Izraelu działo. Popatrzcie Państwo, to jest no, kilkadziesiąt lat, 60 lata jest Sobór Watykański i my dochodzimy dzisiaj do sytuacji, w której widzimy właściwie jedność między Starym Testamentem, no chociażby dzisiejsza analogia, między zmartwychwstaniem Jezusa, a Księgą Rodzaju, sytuacją, która miała miejsce w raju. To jest niesamowity progres Kościoła, w którym my stajemy się jakimiś nie z poczucia wiary, ale z intelektu członkami tego Kościoła. I teraz druga refleksja, już kilkadziesiąt lat później, kiedy na stałym, tam gdzie zresztą dzisiaj mieszkam, w niewielkiej wiosce w gminie Mogilany, rozmawiałem z proboszczem, który miał wtedy 50 kilka lat. Mówi do mnie, wie pan, po raz kolejny dzisiaj czytałem te czytania podczas mszy świętej i znalazłem związek między Starym a Nowym Testamentem. Więc co jest intencją tego, o czym mówię? Że idziemy w kierunku, który właśnie przybliża nas i wiąże tą starą opowieść zawartą w Starym Testamencie z Ewangelią. I udowadnia niejako prawdziwość Ewangelii. I to nam właśnie przez te kilka dni przedstawiał ksiądz profesor. Chwała mu za to. Szczęść Boże.
proboszcz będzie przemawiał. Nie, nie będzie przemawiał. Dziękuję. Dobrze, że jesteście. Przyjdźcie jutro. Przyjdźcie w piątek wielki, przyjdźcie w Wielką Sobotę. Jesteśmy przygotowani dzięki temu na to głębokie przeżywanie. Prosimy jeszcze naszego rekolekcjonistę o błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich, których kochacie, którzy są w waszych sercach, które chcecie tu przywołać, bo tym błogosławieństwem chcecie ich obdarzyć.
Tak, ja jeszcze raz dziękuję za takie piękne streszczenie tych rekolekcji, panu profesorowi za piękne słowa. Kochani, przypomnę tylko, że kto uczestniczył w przynajmniej 3 dni w rekolekcjach, ten ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Może warto te króciutkie modlitwy odmówić i za kogoś z naszych bliskich czy za siebie ofiarować. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa.
2000.